Witam wszystkich serdecznie, stałych bywalców, gości. Niech w naszym gronie Pan Jezus będzie uwielbiony. Jemu zawsze należy się chwała za to, co dla nas zrobił na krzyżu. Chciałbym też się krótko pomodlić o tą usługę, jak nie macie nic przeciwko. Panie Jezu, proszę Cię, żeby to, co będzie mówione, Panie, było od Ciebie, przynosiło Tobie chwałę, Panie Jezu, a nam, ludziom, pożytek. Amen. Ponieważ jesteśmy w takim wciąż jeszcze trochę świątecznym nastroju, to bywa tak, że przy okazji składania jakichś życzeń internetowych szukam jakichś takich kartek i często wybieram kartkę, która za chwilę się tu powinna pokazać, jako taką e-kartkę. I podobnie było tym razem. I wiecie, jakby przygotowując się do tej posługi, bo nie wiedziałam, o czym mówić i właśnie z jakimś wyprzedzeniem, też myśląc o tych życzeniach, spojrzałam na hasło na tej kartce. Bo tu tak tłumacząc na polski jest napisane, że mędrcy wciąż szukają Jezusa. Można to również przetłumaczyć, mądrzy ludzie wciąż szukają Jezusa, bo jakby taka sama jest możliwość tłumaczenia. I wiecie, właśnie jakby o tym chciałem mówić. O, jakby razem z wami chciałbym trochę pójść dalej w kierunku rozmyślania, rozważania takiego wspólnego na temat tego, co kryje się za tym hasłem, bo właśnie jak się sam zacząłem zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że ono ma dużą głębię i dużo jest w niej również takiej prawdy. Bo właśnie, czego szukają mądrzy ludzie? Zacznę od pytania. Albo czego szukają mędrcy? No może, jak wam się wydaje, czego szukają? Poza tym, że tu jest napisane co, ale tak. Mądrości chyba nie, no bo już są mądrzy, nie? Także nie. I jak się zacząłem zastanawiać, to doszedłem do wniosku, że mądrzy ludzie szukają prawdy. I można zadać w związku z tym kolejne pytanie. Kto dziś szuka prawdy? Czyja to jest domena? No i może znowu upadłyby odpowiedzi, no, że to są na przykład naukowcy, że być może to są filozofowie. A jakbyśmy zadali pytanie takiemu zwykłemu Kowalskiemu, czy on szuka prawdy, to jaka mogłaby być odpowiedź? No być może byłaby taka, panie, ja mam tyle spraw na głowie, praca, dom, rodzina, nie mam czasu na takie rzeczy jak szukanie prawdy. Może taka właśnie jest też gdzieś nasze myślenie, albo blisko bylibyśmy takiej odpowiedzi. Bo rzeczywiście wydaje się, że prawda jest tak abstrakcyjna, że w ogóle właśnie zostawiamy ją jakimś specom. Ale z drugiej strony, jeżeli nie szukamy prawdy, jej nie znamy, to znaczy, że łatwo możemy, że tak powiem, się dać zwieść i łatwo możemy przyjąć kłamstwo do naszego życia, bo nie znamy prawdy, więc w związku z tym może być nam trudno odróżnić jedno od drugiego. A mam takie mocne przekonanie, że życie w kłamstwie, no bo do tego wtedy jakby zaczynamy gdzieś chcąc, nie chcąc iść w tym kierunku, prędzej czy później skończy się katastrofą. I na takie potwierdzenie tej tezy trzy takie przykłady z historii. Lubię historię, bo historia wciąż nas czegoś uczy. Kiedyś jeździliśmy na wielbłądach, teraz na Mercedesach, ale wewnątrz jesteśmy tacy sami, więc wciąż można dużo się uczyć z historii. Trzy przykłady. Myślę, że większość z nich znacie. Pierwszy to jest Titanic. Ten największy w tamtych czasach pasażerski statek był budowany właśnie niestety już w fałszywych, kłamliwych założeniach. Ponieważ twórcy i w ogóle wszyscy jakby powiązani z tym projektem zaczęli uważać ten statek za niezatapialny. A prawa fizyki mówią, że kwestia tego, czy statek jest zatapialny, czy nie, to jest kwestia jedynie warunków brzegowych, ponieważ każdy statek jest zatapialny. Ale twórcom tego statku tak bardzo ta myśl, że tak powiem, przyświecała, że dali zdecydowanie mniej szalup ratunkowych, no bo przecież nigdy nie będą potrzebne. Również szkolenia załogi w w tej części, która dotyczyła ewakuacji, była zrobiona, no, żeby było, bo przecież także nigdy nie będzie potrzeby skorzystania z tych umiejętności. I również ta kłamliwa teza tak przeniknęła samą załogę, że była to na tamten czas chyba jedna z najbardziej nieostrożnych załóg, chociaż pływali na bardzo wymagających akwenach, no bo przecież temu statkowi nic się nie może stać. Jak to się skończyło, to wiemy. Drugi przykład. Też nie wiem, czy wiecie, ale kiedy wybuchła I wojna światowa, to w tych wszystkich, naprawdę wszystkich państwach, które w niej wtedy brały udział, żegnano żołnierzy, młodych zazwyczaj ludzi, którzy szli na tę wojnę, ze śpiewem, z kwiatami, radośnie. Ponieważ wszystkim się wydawało, że właśnie nareszcie pojęcie bohaterstwa, zwycięstwa może dotyczyć wszystkich, już nie tylko elit, tak jak było we wcześniejszych wojnach, ale teraz wszyscy mogą być bohaterami. I żegnano tych ludzi właściwie w pewnym sensie, jakby już wracali jako bohaterowie. I niestety ta wojna była pierwszą z tych, w których ludzie ginęli masowo w związku z wynalezieniem karabinu maszynowego. W bitwach potrafiło ginąć po kilkaset tysięcy ludzi, jak na przykład pod Verdun 700-800 tysięcy, pod Sommą milion. W tej wojnie zginęło 10 milionów ludzi, drugie tyle, 20 milionów wróciło do domów jako kalecy. Myślę, że nikt nie witał ich ze świętowaniem, z radością. Jeżeli był płacz, to myślę, że z innych powodów. I znowu, jak bardzo kłamliwe wyobrażenie, jak bardzo kłamliwa teza, która wówczas była obecna we wszystkich mediach, również spowodowała między innymi też tą wojnę, ponieważ wszyscy do tej wojny dążyli, bo widzieli jako coś dobrego. Trzeci przykład, jak jesteśmy trochę w tych tematach, to pewnie też wiecie, że Hitler został wybrany w demokratycznych wyborach w 1933 roku, ponieważ większość Niemców w nim upatrywała albo jego widziała jako męża opatrzności, który nareszcie ten kraj jakby podniesie gospodarkę, sprawi, że będzie silny, że ludziom się będzie żyło dobrze, że będzie praca. I znowu, chociaż w tym czasie była obecna już jego pozycja, Mein Kampf, która dokładnie opisywała, co chce robić, chyba mało ludzi, że tak powiem, chciało znać tą prawdę i wolało żyć w jakiejś iluzji, wyobrażeniu. Myślę, że wszyscy te kilkanaście lat później, szczególnie Niemcy, bardzo żałowali tej decyzji. I wiecie, można byłoby powiedzieć, że to są jakieś przykłady z historii, dotyczy to innych ludzi, nie nas. No to wróćmy do nas i wróćmy do współczesnych naszych czasów. I zadam pytanie, kto z nas nie otarł się o próbę oszustwa? Kto z nas nie otarł się o fałszywą tożsamość kogoś, kto tak naprawdę tą osobą nie był, o której mówił, że niby jest? Kto z nas nie dostał jakichś maili, które udają inne maile, ale nie są prawdziwe? Kto z nas być może wszedł na link strony banku, która de facto stroną banku nie była? Kto z nas z kolei nie dostawał jakichś, albo nie czytał, nie był w jakimś sensie poddawany fejkowym wiadomościom? Rzeczom, które wyglądały pozornie jako prawdziwe, potem się nimi nie okazywały. Co z hasłami wyborczymi, które brzmią pięknie, a po wyborach właściwie żadne nie są realizowane? Co z nieuczciwymi technikami marketingowymi, które służą tylko temu, żeby sprawić, że kupimy coś, co potem nie jest tym, czego oczekiwaliśmy? Co z kłamstwami w naszych szkołach, które uczą dzieci, że wszystko, co widzimy, to powstało w wyniku ewolucji, chociaż ta teoria jest błędna i są na to argumenty. Wiecie, można było podać więcej przykładów, gdzie ktoś próbuje w jakiś sposób manipulować nami, gdy ktoś jakby próbuje nas oszukiwać dla jakichś własnych celów. Ale co z sytuacjami, kiedy idziemy do chirurga, lekarza, który mówi, że po operacji będzie lepiej, mówi to w dobrej wierze, a po operacji jeszcze tylko gorzej. Co z doradcą finansowym, który zapewnia, że to jest naprawdę sprawdzona inwestycja, po czym tracimy być może cały majątek swojego życia. Mam wrażenie, że coraz bardziej w dzisiejszych czasach i coraz trudniej jest rozpoznać prawdę od kłamstwa. że coraz bardziej się to zaciera. Wiecie, jeszcze kilkanaście lat temu zapis rejestratora w samochodzie byłby mocnym, twardym dowodem na to, że tak, to co widać się stało. Dzisiaj chyba pierwszą rzeczą, którą musi sobie sąd czy biegli ustalić, to czy to, co widzimy na nagraniu, jest faktycznie nagraniem rzeczywistości, a nie na przykład wytworem sztucznej inteligencji. Dzisiaj coraz trudniej, właśnie chociażby ze względu na sztuczną inteligencję, odkrywać, co jest prawdą, a co nie. To jest właśnie pierwsza z myśli, które chyba są w naszej głowie, kiedy coś widzimy, jakiś filmik, jakąś wiadomość, jakąś postać nawet. I wiecie, mam takie właśnie porównanie, bo ono dobrze do tego pasuje, że jakby w naszych dzisiejszych czasach one przypominają trochę, w pewnym sensie to odczuwamy, bo mamy jedne z najkrótszych dni, ale wszystko jest tak, jakby właśnie coraz więcej było ciemności. Dlaczego? Bo tylko kiedy jest ciemno, czarne i białe wygląda tak samo. I tak samo właśnie zaczyna być w naszych czasach. Prawda z kłamstwem, coraz trudniej jest ją odróżniać. I wiecie, różnie jakby na to reagujemy. Są ludzie, którym się wciąż wydaje, że na bazie intuicji czy w jakiś sposób, że tak powiem, są w stanie odróżniać prawdę od kłamstwa, w jakimś sensie wolą nie myśleć, wolą się nie zastanawiać, wolą żyć po staremu, licząc na to, że się uda. Są ludzie, którzy mówią, przecież mamy autorytety, są rządzący, oni na pewno znają prawdę i nas ku tej prawdzie prowadzą. I tylko mogę podać przykład jeszcze raz państwa niemieckiego i Hitlera. I żeby nie było, że znowu sięgam do przeszłości, to dzisiaj po prawej naszej stronie, dla tych, którzy mają problem z geografią, jest 140-milionowy naród, który traktuje to wszystko, co mówi Putin, jako prawdę i nie są w stanie odróżnić prawdy od kłamstwa. Są również ludzie, którzy odczuwając, że mają trudność z odkrywaniem prawdy, że nie wiedzą, jaka będzie przyszłość, z tego powodu żyją w ciągłym lęku, strachu. Coraz więcej mamy chorób, które świadczą właśnie o stanach lękowych ludzi, o depresji. Wiecie, dziś najbardziej obleganym lekarzem, do którego są najdłuższe kolejki, to jest psychiatra dziecięcy, ponieważ nikt nie sądził, że dotknie to również naszych dzieci. I można byłoby powiedzieć, że coraz bardziej odczuwamy to, że przydałoby się, aby w tych ciemnościach ktoś mógł, że tak powiem, być światłem, ktoś mógłby podać nam to światło, które pozwoli znowu odróżniać prawdę od kłamstwa. Ale gdzieś wiemy, czujemy, że to nie może być ktoś taki jak my, bo każdy z nas żyje w tych samych warunkach, w tym samym świecie, podlega tym samym zasadom. Więc nawet jeżeli by się znalazł ktoś, kto mówi, ja wiem, pójdź za mną, to prędzej czy później skończyłoby się to katastrofą. Być może w jakiś sposób podświadomy czujemy, że to musiałaby być osoba nie z tego świata, właśnie nie podlegająca tym regułom, tym zasadom, którym my wszyscy podlegamy. I słusznie by kombinowała taka osoba. Ponieważ faktycznie zagadnienia prawdy i kłamstwa wykraczają poza nasz świat, poza świat materialny, poza świat fizyczny. Ponieważ praprzyczyną prawdy i kłamstwa jest świat duchowy. I zdaję sobie sprawę, że być może są osoby, które nie wierzą do końca w ten świat duchowy. Rozumiem to. Myślę, że ja sam gdzieś kiedyś nie za bardzo w niego wierzyłem. Ale chciałbym, byś mógł posłuchać dalej. Może to cię zachęci, pomoże spojrzeć na to inaczej. Ponieważ jest coś, co jest łącznikiem między światem duchowym a światem fizycznym, naszym światem. To coś jest jednocześnie takim światłem, zostało jakby przewidziane, przeznaczone jako bycie taką latarnią, pochodnią właśnie ze względu na te coraz większe ciemności, coraz większą trudność odróżnienia prawdy od kłamstwa. Tym czymś jest Boże Słowo, które samo o sobie, nie w jednym miejscu, ale w wielu miejscach właśnie mówi, że jest światłością. I możemy jako przykład spojrzeć na Psalm 119, werset 105, gdzie czytamy tak. Słowo Twoje jest pochodnią nogą moim i światłością ścieżką moim. I zostało właśnie dane po to, żebyśmy mogli go używać, żebyśmy mogli go badać, sprawdzać. Ono się tego nie boi. Ono jest dane po to, żeby objawiać prawdę, żeby być tym światłem, tak jak latarka pozwala odkrywać, jaka jest rzeczywistość w ciemnościach. I właśnie to Boże Słowo mówi o, dużo bardzo mówi na temat kłamstwa i prawdy, jego pochodzenia, mówiąc, że zarówno jedno, jak i drugie są tak naprawdę dwoma różnymi osobami. Boże Słowo mówi o tym, że Bóg jest prawdą i że prawdą jest, że jest Bóg. Mówi, że Bóg również jest światłością, że Bóg mu również jest życiem. I mówi również, i możemy o tym przeczytać, może najpierw przeczytajmy sobie dwa fragmenty. Znowu to są tylko przykładowe. Pierwszy z drugiej księgi Samuela, 7:28, gdzie możemy przeczytać: Teraz, o Panie Boże, Ty jesteś Bogiem, a słowa Twoje są prawdą, bo Bóg jest prawdą. I drugi fragment z pierwszego listu świętego Jana, 1:5. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które Wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością i nie ma w Nim żadnej ciemności. A właśnie kłamstwo, Boże Słowo mówi, że kłamstwo również jest osobą. Że jest upadłym aniołem, który postanowił się Bogu przeciwstawić i zanegować to wszystko, kim Bóg jest. A ponieważ Bóg jest prawdą, on postanowił być kłamstwem i za kłamstwem. Ponieważ on jest, Bóg jest światłością, to diabeł postanowił być ciemnością i za ciemnością. Ponieważ Bóg jest życiem, on postanowił być śmiercią i za śmiercią. I możemy o tym przeczytać. W wielu miejscach, znowu to jest tylko przykład, Ewangelia Jana, 8:44, gdzie Pan Jezus w pewnym dyspucie z ludźmi mówi w którymś momencie tak: Ojcem waszym jest diabeł i chcecie postępować według pożądliwości ojca waszego. On był mężobójcą, czyli za śmiercią, od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. I ponieważ Bóg jest prawdą, Bóg nie ma potrzeby kłamać. Nie musi kłamać. To jest trochę na podobnej zasadzie, jak mamy do czynienia z jakimś stwórcą, pisarzem, malarzem, który stworzył jakieś swoje dzieło i po prostu wie, że je stworzył i może, wiecie, opowiedzieć o tym, jak wyglądało jego tworzenie, co było jego inspiracją, jakich używał farm i tak dalej, jaki miał zamysł. To jedynie kłamca, ktoś, kto chce podszywać się pod prawdziwego autora, będzie używał kłamstwa i oszustwa i również wtedy, kiedy będzie chciał podrobić dzieło. Tylko wtedy potrzebne jest kłamstwo. I również Bóg, który jest prawdą, chce nawet, wręcz chce, żeby był poznawany, bo nie ma nic do ukrycia, jest prawdą. I możemy o tym przeczytać. W liście do Rzymian, w 1, w 19, gdzie apostoł Paweł mówi tak: Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich, w sensie dla nas, ludzi, jawne, gdyż Bóg im to objawił. Bóg wie, że jest niewidzialny, ale wie, że jest prawdą i chce, żebyśmy mogli go doświadczać i poznawać. Jak czytamy tutaj, on już się objawił. No można zadać pytanie, no to jak? Apostoł Paweł w następnym wersecie mówi, że jednym z głównych sposobów objawienia się Boga nam jest poprzez jego stworzenie. Poprzez jego dzieło na podobnej zasadzie, jak właśnie na przykład to jest to, że my możemy poznawać różnych autorów Adama Mickiewicza poprzez jego dzieła, tak? I to jest właśnie prawda, że ten świat, który widzimy, powstał przez Boga. Nie jest wynikiem wielkiego boom, potem długo, długo, długo nic, aż wreszcie tak skomplikowane rzeczy, które wciąż dziś nas ludzi zaskakują, wciąż mamy co odkrywać. Złożoność mega, która jednocześnie jest naszym domem, która pozwala nam funkcjonować, istnieć, żyć, która jest piękna, dobra i mądra. Nie powstało tak sobie. I wiecie, oczywiście to jest temat tak obszerny, że można byłoby dniami jakby dyskutować i rozważać różne za i przeciw, ale chciałem podać 3 argumenty. Jeden na wesoło, drugi trochę poważniejszy, trzeci to będzie anegdota. Na wesoło. Ja mam przekochaną córeczkę, która jest artystką prawdziwą. Pięknie rysuje, też trochę maluje. I nie wiem, czy macie podobne szkraby w swoim domu, albo czy słyszeliście, ale z artystami jest tak, że jak są w tym procesie twórczym, przynajmniej tak u nas to wygląda, to po tym akcie twórczym w jej pokoju wygląda, jakby było wielkie boom. Naprawdę, jakby ktoś wrzucił granat. I powiem wam, że ze swojego doświadczenia, jeżeli nie poprosimy, żeby posprzątała tego samego dnia, to następnego dnia nie będzie lepiej. Jeżeli by się tak stało, generalnie tak się nie dzieje, ale hipoteza, że nie sprzątamy przez tydzień u niej, też nie będzie lepiej. Przez miesiąc i przez setki milionów lat, to powiem wam, że samo się nie posprząta, będzie jeszcze gorzej. Tak trochę na poważnie. Zacznę od pytania. Czy wiecie, ile średnio waży chmura? Taka średnia chmura. Są duże, małe, ale średnia chmura. Czy wiecie ile? Ja też nie wiedziałem. Teraz, wiecie, są technologie. Zapytałem się, dowiedziałem się, że średnio waży 500 ton. No i pytanie. Czy w związku z tym faktem nie zmieni się wasze podejście, kiedy będziecie chcieli wyjść na dwór? Przepraszam, tu się mówi na pole. Czyli, wiecie, patrzymy w okno, jest chmura? Nie ma, dobra, to wychodzimy. No bo, wiecie, grawitacja, nie? To działa. Wiesz, to musi spaść. No, to tak dla ustalenia tylko uwagi jakby i dramaturgii sytuacji przy okazji wyjaśnienia znaczenia energii potencjalnej, to wiecie, jak mamy młotek, który waży 5 kg i go zrzucimy z 15 cm, to się generalnie nic nie stanie. Jeżeli podniesiemy go na 2 metry i spuścimy, no to płytki na przykład, które tam, o tutaj są specy, to mogą potwierdzić, to raczej już będzie pęknięta płytka. Jak wyniesiemy na 10 metrów i spuścimy, to naprawdę moglibyśmy sobie zrobić krzywdę, gdybyśmy byli pod tym młotkiem. A tu mówimy o 500 tonach na wysokości kilometra i wyżej. Wiecie, to musi spaść. I spada. Tylko takimi kropelkami, po parę gramów. Co ani ptaszek, ani kwiatuszek, ani muszka nie muszą się w ogóle martwić, nie? Powiedzcie, że to powstało z wielkiego boom i potem długo, długo nic. Anegdota. Wiecie, w czasach, kiedy chodziłem do szkoły, to pod strzechy komputery się zaczęły pojawiać, trochę inne niż obecnie, ale takie o nazwach Atari, Spectrum, ZX Spectrum, Commodore. Czy są jacyś ludzie, którym te nazwy coś mówią? Halleluja, nie jestem jedynym dinozaurem. Więc właśnie, więc to były takie komputery i oczywiście na tych komputerach dzieciaki chciały grać. I jak to jest, albo nie wiem, czy wiecie, ale żeby można było zagrać, to musi w komputerze być program, bo gra to też jest program. W tamtych czasach, żeby załadować taką grę do komputera, używało się magnetofonu. Tak, też wiem, bardzo stare urządzenie do odtwarzania muzyki. Były kasety magnetofonowe, na których była ta muzyka nagrana. No i wymyślono wtedy, że ponieważ gdyby tak spojrzeć jeszcze głębiej lupą w kod programu gry, bo gra też jest programem, no to tak naprawdę zapis takiej gry, takiego programu, to są ciąg zer i jedynek. Z tego się składa informacja. Notabene w informatyce nazywa się to prawda, fałsz. Tak, ciekawe takie. Ale wróćmy do naszego programu i gry. Więc ciąg tych zer i jedynek stanowi de facto program. I w tamtym czasie wymyślono, że jeżeli przypisze się wartość niską zeru, jako dźwiękową wartość taką niską, a jedynce wysoki dźwięk, ton, no to można to właśnie zapisać na tej kasecie i potem puścić to do komputera i można w ten sposób zadawać grę. Trwało to trochę i efektem ubocznym było to, że ponieważ to się puszczało z magnetofonu, to były trzaski, piski, takie różne dźwięki. I miałem takiego kolegę, który zauważył, że te dźwięki są trochę podobne do czegoś, co można również dzisiaj zauważyć, jeżeli mamy telewizor i on jest podłączony do analogowej anteny i nagle tę antenę wyłączymy, to się pojawia tak zwane mleko białe na telewizorze i słychać tak zwane szumy. I te szumy trochę przypominały te dźwięki i ten kolega powiedział, ty słuchaj, choć nagramy te szumy na kasetę, puścimy to do komputera, załadujemy, to może być całkiem fajna gra. I wiecie, dzisiaj nie jestem bardzo mądry, wtedy byłem jeszcze mniej, ale już wtedy rozumiałem, że to chyba tak nie działa. Próbowałem mu to wytłumaczyć, ale mam wrażenie, że dzisiaj i nasze dzieci, i nas wciąż każe nam się wierzyć, że właśnie w ten sposób powstał świat o złożoności przekraczającej system Windows, właśnie na zasadzie, że tak powiem, z szumów stworzenia jakiejś fajnej gry. I wiecie, to nie jest jedyny argument, o którym Paweł pisze. Ja jeszcze znalazłem trzy inne, pewnie są mądrzejsi ludzie, którzy by znali jeszcze ich więcej. Ale takim kolejnym argumentem na to, że Bóg jest prawdą i że jest prawdziwy, są proroctwa w Bożym Słowie. W ogóle proroctwo dla ustalenia to jest, kiedy Bóg mówi dziś prorokowi, że coś się stanie za lat 2, 5, 10, 200 i tak dalej i to się dzieje. I to jest rzeczywiście unikalne, ponieważ spośród wszystkich religii i ksiąg tych religii, to w Biblii jedynie proroctwa jest tak dużo i można powiedzieć, że w ogóle Biblia opiera się właściwie na proroctwach. Ponieważ w zależności od tego, jak liczyć, ale w Biblii mamy od 1000 do 1800 proroctw, z czego połowa się wypełniła. Skąd to wiemy? Z historii i archeologii. I znowu tylko dwa przykłady. Jeden ogólniejszy, drugi taki szczegółowy. Też krótka takie intro historyczne. Państwo Izrael istniało już w starożytności, mniej więcej na przestrzeni dobrych kilkuset lat i jakby przestało istnieć około 500 roku przed naszą erą. Ponieważ jak Boże Słowo mówi, przez nieposłuszeństwo Bogu, Bóg jakby pozwolił, żeby zostało zdobyte, podbite, a ludzie uprowadzeni do niewoli, do Babilonu. I właśnie w tamtym czasie, tak naprawdę ten upadek też nie trwał tak nagle, on już na przestrzeni około ostatnich 200 lat miał miejsce, było dużo proroków, którzy pomimo tego, że to był już czas właściwie tracenia tej niepodległości i bycia już w niewoli, byli prorocy tamtych czasów, którzy mówili o tym, bo tak Bóg im kazał mówić, że państwo Izrael jeszcze powstanie, że jakby państwo jeszcze zostanie odbudowane. To byli tacy prorocy jak Amos, jak Ezechiel, jak Izajasz i jak Jeremiasz. I wiecie, przez długi czas wydawało się, że to są generalnie jakieś takie mrzonki, poezja do roku 1948, kiedy zupełnie nie, że tak powiem, świadomym działaniem żadnych mocarstw ówczesnych, bo żadne z nich nie miało żadnego interesu i nie było zainteresowane, nie było to w agendzie żadnego z mocarstw ówczesnych, a jednak państwo Izrael powstało. Wypełniając dokładnie te proroctwa, które właśnie były gdzieś dobre kilkaset lat przed narodzeniem Chrystusa. I wiecie, niezwykłe jest w tych proroctwach, bo ich jest naprawdę dużo, ale niektóre są takie, które mówiły, że to państwo, jak zostanie jakby na nowo odbudowane, będzie mlekiem i miodem płynące. I chciałbym, żebyście też rozumieli to, że w czasie, kiedy ono powstawało, w tym roku 1948, to była właściwie wypalona ziemia. Po pierwsze dlatego, że taka była ówczesna polityka tych wszystkich państw, które powiedzmy zarządzały czy władały tym terenem. Czy to było państwo osmańskie, tureckie, czy to były ówczesne imperia angielskie czy francuskie. Wszystkie państwa w tym rejonie generalnie były wyzyskiwane. To była naprawdę wypalona ziemia. Dzisiaj Izrael jest jednym z kluczowych producentów i eksporterów owoców i warzyw. Możemy sobie kupić mandarynki z Jaffy. Drugi przykład bardzo konkretny. Spójrzmy sobie, jak to proroctwo brzmi w Ewangelii Marka, 13 rozdział, werset 1 i 2, ale zaczniemy od pierwszego. I gdy on wychodził ze świątyni, rzekł mu jeden z uczniów jego: nauczycielu, patrz, co za kamienie i co za budowlę. Znowu krótkie wyjaśnienie, tło historyczne. Ta sytuacja miała miejsce w 33 roku naszej ery. Wiemy to, ponieważ Jezus jest postacią historyczną. Wiemy o nim także spoza biblijnych materiałów. Wiemy, że żył za czasów cesarza Tyberiusza. To jest rok jego śmierci, stąd również wiemy, że to jest ten rok. Jezus wychodzi ze świątyni w Jerozolimie, tak zwanej drugiej świątyni, ponieważ pierwsza świątynia zbudowana przez Salomona została właśnie w wyniku tych sytuacji, o których mówiłem, około 500 roku zniszczona, zburzona, później częściowo odbudowana, ponieważ część tych ludzi wracała, próbowała odbudowywać. Ale właśnie, kilkadziesiąt lat przed Chrystusem król izraelski który nie był samodzielnym królem, on już wtedy panował w ramach, że tak powiem, danego mu autorytetu ze strony Rzymian. Herod I albo Wielki zbudował, właściwie odbudował, de facto to był inny zupełnie budynek, drugą świątynię. I ponieważ miał takie ambicje, to wzgórze oryginalne, na którym stała pierwsza świątynia, było za małe, żeby pomieścić to, co on chciał zbudować, więc musiał wybudować najpierw taką platformę, żeby mieć płaszczyznę, na której mógłby zbudować to, co chciał. I dopiero na tej platformie zbudował kompleks właściwie budynków. I właśnie on był tak wielki, że tutaj jego uczniowie mówią, co za kamienie i budowle. I co dalej Jezus mówi w drugim wersecie? A Jezus mu odrzekł, czy widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Lepsze tłumaczenie, na przykład w WBG, tutaj jest zwalone. I to nie jest, że tak powiem, bez przypadku. Ponieważ 37 lat później, w roku 70, Rzymianie oblegają Jerozolimę. To oblężenie trwa trochę poniżej, około 4 miesięcy. Na tyle długo, że kiedy je zdobywają, bo ta prowincja się zbuntowała, są dosyć tacy, powiedziałbym, rozgniewani i postanawiają zniszczyć całą Jerozolimę. A świątynię w sposób szczególny. Ponieważ, jak wspomniałem, te budowle były na platformie, oni postanowili zrzucić tą całą budowlę, te wszystkie kamienie, z których ona się składała, poniżej. To nie był przypadek, że było napisane zwalone. I wiecie, dziś można, jak się pojedzie, oglądać te wielkie bloki skalne, z których była oryginalnie ta druga świątynia zbudowana, które są poniżej platformy. A współcześni archeolodzy żydowscy, którzy niekoniecznie wierzą w Jezusa, że był tym, kim mówił, ale nie mają za bardzo innego wyjścia, jak powiedzieć, że dokładnie to, co Jezus powiedział w tych słowach, spełniło się. Kolejny argument to jest życie. Ponieważ pomimo tego, że mamy coraz wspanialsze teleskopy i w ogóle technologie i jakby sięgamy już daleko dalej poza naszą galaktykę i oczywiście jednym z głównych, że tak powiem, poszukiwań czy użycia tych teleskopów jest szukanie śladów życia. Tylko jak na razie jeszcze żadnego się nie udało znaleźć. Dlaczego? Bo Boże Słowo mówi, że Bóg tchnął swojego Ducha Świętego tylko na ziemię i w efekcie czego mamy życie, ponieważ życie jest w Bogu, On jest tym życiem, nie ma życia poza Nim. Kolejny argument to jesteśmy my sami, ponieważ znowu spośród tych wszystkich żywych stworzeń my jesteśmy ewidentnie unikalni, inni, totalnie nie ma żadnego podobnego nawet nam stworzenia, ponieważ tylko my mamy świadomość i wolną wolę, zdolność abstrakcyjnego myślenia. Dlaczego? Tylko my. Ponieważ znowu Boże Słowo mówi, że nas jedynie Bóg stworzył na swój obraz i podobieństwo. Czyli de facto, żebyśmy kochali, ponieważ Bóg jest miłością, a żeby móc kochać, albo inaczej miłość jest świadomym wyborem. Także miłość pośrednio również dowodzi istnienia Boga. I wiecie, nie wiem, czy tu jest ktoś, kto jest taką poszukującą osobą, tak? Ale też nie wiem, na ile powiedzmy, te argumenty pomogą, jakoś zachęcą. Mam nadzieję, że tak. Ale jakby pójdźmy dalej za tym, co apostoł Paweł pisał w tym liście do Rzymian, ponieważ problem nie jest, że tak powiem, poznawczy. Li tylko. To nie jest kwestia argumentów. Jest coś więcej. Coś w tym sensie poważniejszego. Przeczytajmy, co apostoł Paweł dalej w tym pierwszym rozdziale listu do Rzymian w wersetach 21 i 22 pisze. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. O jakim problemie tutaj Paweł pisze? Bo nie o poznawczym. Wiecie, ten problem jest znany, on nie jest tylko jakby, nie ma charakteru tylko i podłoża religijnego. Jest w nas coś takiego, co powoduje, że my często wypieramy prawdę. Podam taki przykład. Są ludzie, którzy jak pójdą do lekarza, bo się źle czują, a lekarz patrząc na ich wyniki i jakby dokonując tego wywiadu, mówią, wie pan co? Pana płuca są już tak przeżarte nikotyną, że albo pan odstawi palenie, albo może pan nie dożyć następnych świąt. I wiecie, są ludzie, którzy uznają, że to, co usłyszeli, ze względu na trudność, ze względu na niewygodę, ze względu na to, że ta prawda wymaga pewnych zmian, na które oni nie są gotowi, wyprą tą prawdę. Wyjdą stamtąd i powiedzą, wiecie co, no takiego głupiego lekarza to jeszcze nie widziałem. Trzeba poszukać jakiegoś lepszego po prostu, który będzie mądrzejszy i wiedział, co mi jest. Wiecie, stąd nawet mamy takie powiedzenie, stawić czoła prawdzie. I o tym właśnie Paweł pisze. Bo wiecie, jeżeli przyjąć, i teraz będę szedł jakby takim myślem właśnie kogoś, kto jakby niekoniecznie jest wierzący, bo zresztą wierzącym nikt się nie rodzi, i spojrzy na te argumenty i zacznie myśleć sobie, no tak, to może faktycznie jest Bóg. No to skoro On je stworzył, to może stworzył mnie do jakiegoś celu. Może powinienem żyć w jakiś sposób, a nie żyję. Może ten Bóg coś ode mnie chce. Wiecie, to są bardzo, że tak powiem, logiczne pytania, ale one są bardzo niewygodne. Ponieważ one jakby wymagają takiej uczciwości, takiego spojrzenia, że faktycznie może powinienem zająć się tymi pytaniami. I wielu ludzi, ze względu również na obawę tego, co te dalej pytania niosą, bo może się okazać, że nie żyje tak, jak Bóg chciał, nawet Paweł tutaj pisze, poznawszy, nie uwielbili Go, nie oddali Mu chwały. Bo żyjąc w tych ciemnościach, rzeczywiście można, nie widząc, nie rozróżniając czarne białego, dobra od zła, prawdy od kłamstwa, można żyć, że tak powiem, nieświadomie, robiąc różne złe rzeczy. Więc może Bóg będzie mnie z tego powodu chciał ukarać? I wiecie, te pytania, właśnie one głównie, nie argumenty, powodują, że ludzie odrzucają myśl, że jest Bóg, ponieważ myślą sobie, mam nadzieję, że to nie jest prawda. Ponieważ wtedy nie muszę nic zmieniać, wtedy mogę nadal żyć tak, jak do tej pory żyję. Ale to jest prawda. I prawdą jest też to, że właśnie ze względu na to, że żyjemy w tych ciemnościach, to niestety każdemu z nas przytrafiło się zrobić coś złego. Apostoł Paweł dalej w tym liście do Rzymian w 3 rozdziale, 23 wersecie mówi, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brakiem chwały Bożej. Niestety, może nieświadomie, bo wszyscy tak robią, bo nie wiedziałem, bo jest ciemno i nie rozumiem, co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Ale wszyscy mamy ten problem. I wiecie, podobnie jak w tych historiach z Titanikiem i tak dalej, są ludzie, którzy nieświadomie, może niekoniecznie oni byli projektantami tego statku, ale wsiedli na niego i jakby nieświadomie stali się częścią tej katastrofy. Również jest konsekwencja tego, że żyjemy źle, że żyjemy w grzechu, że żyjemy w kłamstwie. Tak jak wspominałem na początku, życie w kłamstwie prędzej czy później doprowadza do katastrofy. I tak jest również tutaj, ponieważ Bóg nie będzie tolerował zła wiecznie. Patrząc na to, co zło powoduje, do czego dąży, słusznie Bóg go nienawidzi, nie chce go widzieć i przyjdzie taki czas, kiedy go wrzuci do piekła. Miejsca, gdzie Boga nie będzie, nie będzie więc również życia. Samo zło, wieczna śmierć, straszne miejsce, ale właśnie najstraszniejsze jest to, że każdy z nas miałby tam trafić z powodu naszych grzechów, naszego zła. Wiemy o tym również, bo apostoł Paweł znowu parę rozdziałów później, w 6 rozdziale, 23 wersecie mówi, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Śmierć, czyli właśnie to wieczne oddzielenie od Boga. I nie mówiłbym tego, gdyby sam Bóg nie uczynił tu przecinka, a nie kropki. Ponieważ Bóg nie chce, żebyśmy tam trafili. I Bóg chce nas zbawić, ponieważ jest miłością i nas kocha. I postanowił posłać kogoś, kto nas uratuje, kto nas zbawi, kogoś, kto uchroni nas przed tym piekłem. I postanowił posłać samego siebie. Stał się człowiekiem. Z wyglądu jak my, ale wewnątrz to był i jest On. Poznaliśmy Go jako Jezusa Chrystusa. I właśnie On został posłany również jako kolejne, żywe tym razem Boże Słowo, a więc kolejne światło, które ma nam pomóc poznać prawdę. Prawdę o Bogu, o nas samych. Możemy o tym przeczytać. W Ewangelii Jana, w pierwszym rozdziale, 9 wersecie, prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. By każdy z nas mógł w tym świetle poznać prawdę o Bogu, o sobie. I mógłby ktoś powiedzieć, no jak to nam nie zbawić, przecież w tym świetle to tylko widzę jeszcze bardziej swoją grzeszność, swoje złe rzeczy. Jak to miałoby zbawić? Odwrotnie, jakby jest mi coraz ciężej i trudniej z tym. Bo Jezus przyszedł nas zbawić. On, będąc tym światłem, które pokazuje prawdę, jednocześnie wziął twoje i moje grzechy na krzyż i umarł za nie, żebyśmy my nie musieli za nie umierać tam wiecznie. Stał się wręcz grzechem. Na tym krzyżu umarł, by nas zbawić. I wiecie, z przyjściem Jezusa było dokładnie zgodnie z Bożymi standardami. Właśnie duża część tych proroctw, o których mówiłem, że w ogóle ich jest tak dużo, duża ich część dotyczy zapowiadanego przyjścia Mesjasza, czyli Zbawiciela. Już od 1500 lat przed narodzeniem Chrystusa były właściwie zapowiedzi Jego przyjścia. I chciałem przeczytać znowu tylko jeden fragment, żeby pokazać, jak niezwykłe te zapowiedzi były i jak prawdziwe. W księdze Izajasza, który żył około 700 lat przed narodzeniem Chrystusa, w 7 rozdziale, 14 wersecie możemy czytać tak. Dlatego sam Pan da wam znak. Widzicie, już jakby samo intro jest dosyć intrygujące, bo ponieważ wszystko, co, że tak powiem, prorok dostaje, jest od Boga, ale Bóg tu sam jeszcze jakby mówi, nie, 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 to, co teraz piszesz, będzie czymś szczególnym. Sam Pan da wam znak. Oto Pan napocznie i porodzi syna i nazwie go imieniem Immanuel, czyli Bóg z nami, to jest jedno z imion Jezusa. I wiecie, ktoś mógłby powiedzieć, no tak, Biblia była tyle razy zmieniana, manipulowana, to na pewno już po właśnie narodzeniu Chrystusa, że tak powiem, zrobiono taką przeróbkę, żeby pasowało. To chciałem też jakby powiedzieć, że prawda obroni się sama. Bo kilkanaście lat temu w Qumran, w Arabii, gdzieś w jaskiniach, w pieczarach, odkryto zwoje, które datowane są na 100-150 lat przed Chrystusem. Między innymi w całości świetnie zachowany miedziany zwój Księgi Izajasza, w którym dokładnie to, co tu czytamy, możesz przeczytać. To nie jest chęć manipulowania, to nie jest pomyłka również Izajasza. Bóg wiedział, że w taki niezwykły sposób przyjdzie Zbawiciel. Pan napocznie. Jezus umarł. Ale również na dowód tego, że On jest prawdziwym Zbawicielem, posłanym od Boga, również zgodnie zresztą z zapowiedziami w Starym Testamencie, zmartwychwstał. W tymś momencie więcej niż 500 ludzi widziało Go jako zmartwychwstałego. I wiecie, to znowu nie był, że tak powiem, urojenia, ponieważ bardzo wielu z tych ludzi było w stanie oddać życie jako potwierdzenie tego, że to, co widzieli, jest prawdą, że Jezus naprawdę żyje. Mało kto jest w stanie oddać życie za kłamstwo, zwłaszcza kiedy wie, że to jest kłamstwo. I wiecie, ponieważ Jezus żyje, to warto Go szukać. To warto być w gronie tych, którzy, jak mędrcy, wciąż Go szukają. I zachęcam cię, żebyś był jednym z tych mądrych, tych, którzy wciąż Jezusa szukają, jeżeli Go jeszcze nie znalazłeś, bo naprawdę warto. Ponieważ w Jezusie jedynie jest życie, życie w ogóle, życie wieczne. On jest prawdą, której każdy z nas potrzebuje w tym świecie, który coraz bardziej staje się ciemnością. On jest miłością, On jest drogą, On jest wszystkim. Możemy przeczytać, co Jezus mówi o sobie. Ewangelia Jana, 14 rozdział, 6 werset. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Ewangelia Jana, 8 rozdział, 12 werset. A Jezus znowu przemówił do nich tymi słowy: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. W końcu Ewangelia Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego, którego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Zachęcam, jeżeli jeszcze nie szukałeś, jeżeli jeszcze nie wiesz, to zachęcam. Szukaj Jezusa, bo On żyje. I na koniec najmniej ważny argument, bo najważniejsze jest to, co Boże Słowo mówi, bo Bóg nam to dał. Ale ostatnim argumentem, który chciałbym przytoczyć, to jest moje życie. Ponieważ jak miałem 18 lat, dostałem od mojej babci Ewangelię i pomyślałem sobie, że o, fajnie, to zacznę ją czytać, żeby dowiedzieć się więcej o naszej wierze, bo uważałem się za osobę wierzącą. Chciałem dowiedzieć się więcej o świętach i tak dalej. I jak zacząłem czytać, to trafiłem na fragment, w którym Jezus mówi: jeżeli ktoś, patrząc na kobietę, robi to w swoich myślach, to jest to samo jak cudzołóstwo. A ja właśnie wtedy wchodziłem w pornografię. I czytałem dalej. Chociaż będąc pouczony, już wiedziałem, że to Bogu się nie podoba, więc próbowałem z tym zerwać, ale nigdy więcej niż 3 dni się nie udawało. I czytałem i trafiłem na kolejny fragment, w którym Jezus mówi, że każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. Właśnie tego doświadczałem. I przestałem czytać po to, żeby coś wiedzieć więcej na temat świąt. Bo właśnie zrozumiałem, że tutaj jest prawda, o której się nie mówi w szkołach, w domach, na podwórku, a która tak bardzo dotyczy mojego życia. I zacząłem czytać dalej, by dowiedzieć się, co ze mną. I dowiedziałem się o tym, że potrzebuję nowego narodzenia, a potem z łaski Bożej, przez doświadczenie Jego niesamowitej miłości, narodzić się mogłem na nowo. I zachęcam jeszcze raz, jeżeli jeszcze Pana Jezusa nie znasz, nie poznałeś, szukaj Go. Amen. Pomodlę się jeszcze na koniec. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że Ty jesteś prawdą. Prawdą, która, Panie Jezu, jest jednocześnie światłem dla każdego z nas. Która objawia Ciebie, Panie Boże, który jesteś prawdą, miłością. Ty jesteś drogą, życiem, wszystkim, czego potrzebujemy, Panie, i naszym Zbawicielem. Ponieważ Ty prawdzie, gdy widać nasze grzechy, widać nasze zło, widać to, Panie, jak żyliśmy bez Ciebie, pokazujesz nam po to, żeby jednocześnie powiedzieć: ja mam rozwiązanie. Ja jestem Twoim życiem, Twoim Zbawicielem. Dziękuję Ci za to. Proszę Cię, by każdy z nas tutaj mógł tego doświadczyć, Panie. Amen.